każdej porze. Leci daleko, szeroko, szybuje wysoko, jak dumny polski orzeł. Nadaje radio, radio, radio. To twoje radio, 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 radio. Radio o późnej porze.
Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie, jak zwykle w każdą niedzielę, jeszcze o godzinie 11, z nadzieją, że będziemy kiedyś nadawać znowu o godzinie 9. Witają Państwa w studio
Jan Mazur, dobry wieczór.
I Renek Szmitaczek przy konsolcie, jak zwykle. Drodzy Państwo, mieliśmy dzisiaj wielką niedzielę, taką drugą, wielkanocną. Niedziela Miłosierdzia Pańskiego, plus dla nas był to specjalny dzień, mieliśmy okazję spotkać się z rodziną Radia Maria. Jak tam było? Opowiemy Państwu na pewno. Janek tam miał piękne zaskoczenie. Spotkał kiedyś, opowiadał kiedyś na antenie o księdzu, który młodym chłopcem chciał być księdzem. Rodzice byli na stanowiskach, stracili pracę tylko dlatego, że ten młody ich syn chciał właśnie zostać księdzem. A myśmy tego księdza dzisiaj spotkali, Janek, powiedz, no jak to było, dlaczego jest, go zaczął śledzić, skąd wiedziałeś, że on tu jest?
Tak, to jest wyjątkowa, ciekawa historia, bo chyba jak ktoś słucha nasz program od tam iluś lat, to pamięta, ja opowiadałem o tym księdzu i dzisiaj tam na tej sali na spotkaniu Radia Maryja było kilkunastu księży i tak do nich podszedłem i ja mówię, szukam księdza, który pochodzi z Dolnego Śląska, z okolic Kamiennej Góry, dokładnie z Sędzisławia. I patrzę na jednego z tych księży. On mówi, tak? To ja jestem. No i się zaczęła piękna rozmowa.
Zaraz będzie rozmowa, przedstawimy ją Państwu. Najpierw, jak zwykle, Janek. A my, no, Niedziela Pańska dla mnie tych najpiękniejszych piosenek, które stworzyła Magda Anioł. Posłuchajmy ją wspólnie, razem, drodzy Państwo. Zaufaj Panu, Magda Anioł. Świetne wykonanie tej pięknej piosenki.
Jak się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat, zaufaj Panu już dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi,
kiedy już nie wierzę w nic,
zaufaj Panu już dziś.
Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat, zaufaj Panu już dziś.
Powiedz jak, kiedy silnej woli brak, zaufaj Panu już dziś.
Jak pokonać własny grzech, kiedy pokus tyle jest, zaufaj Panu już dziś.
Jak się cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy,
zaufaj Panu.
Jak do ładu sobą dość, kiedy siebie mam już dość, zaufaj Panu już dziś.
Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś.
kiedy nie wiem dokąd iść, zaufaj Panu już dziś.
Jak nadzieję w sercu mieć, kiedy wszystko wali się,
zaufaj Panu już dziś.
Państwo przyznać, że piękna piosenka, bo około 2 miliony wejść, 1 810 000 dokładnie. Drodzy Państwo, Janka prosimy, czy opowiemy trochę, jak było w Radio Maria. Ja zresztą, drodzy Państwo, mam, jeżeli się uda, mamy specjalne pozdrowienia dla Państwa od dyrektora ojca Rydzyka, tak nie lubianego przez wiele ludzi, ale my go lubimy, bardzo lubimy. Czuliśmy się dzisiaj jak w rodzinie. Janek wisiałem, wcześniej trochę wrzedł i opuścił salę, a ja byłem prawie do końca i też już musiałem wyjść.
Nie, ja byłem do końca, ja wyszedłem, ale wróciłem.
Wróciłeś, aha. Czekaj, bo ty jesteś teraz
na, nie, ja wyszedłem, wróciłem, byłem na świeżym powietrzu. Aha. Byłem też do samego końca, już tam było tyle ludzi, ja tam do przodu poszedłem troszeczkę.
No, bo
ja się spóźniłem w ogóle, no tak. Bo córkę Monikę odwiedziłem na lotnisko, bo do Europy leciała i tak z lotniska prosto właśnie na Kafra, tak? To jest ulica Kafra, jakoś tam Kafra, tak?
Kaftra
z Highway
403. No ale parafia, ja byłem zaskoczony, bo akurat jak opuszczałem salę i później wyszedłem na parking, to tam skończyła się msza u Maksymiliana wieczorna, bo tam mają. No tyle tych samochodów, że nie mogłem wjechać.
Największa polska parafia na świecie. Na świecie.
Ja, także no było co oglądać i co słuchać. Spróbujemy Państwu troszeczkę chociaż przedstawić. Oto rozmowa z ojcem Rydzykiem. Tyle ludzi go tak otaczało, ale tam znalazł, rozpoznał nas. Nawet w kościele mnie tak mile przywitał później na sali. No i takich parę zdań chociaż. Oto ta relacja może się uda Państwu zaprezentować.
Przesuwają.
Zawsze. Na godzinę 11 nas przesunęli w nocy.
Słyszano. Na 11? To kto to słucha?
O to chodzi, właśnie o to chodzi, że mikser, ale jeszcze są słuchacze.
Pan jest też. Pan będzie rozmawiał. Pan na imię Janek?
Janek. No. A proszę pozdrowić ojca Klawkę, bo wtedy ten śnieg tak pada, myśmy tam wtedy...
Tak. No. Jeszcze był trzeci.
Nie, to był taki Krzysiek, on gdzieś jest wysoki.
Tak, ale jeszcze jeden ktoś był.
Nie, nie, on był żoną. Żoną. No nie, i mój Paweł, ty.
No.
No to Paweł ma 30 lat. No,
trzech was było, pamiętam.
Tak, no dobrze.
O, przywitam tego księdza.
Czyli... Tak już nie będziemy przeszkadzali, to...
Nie przeszkadza pan.
Ojcze dyrektorze dla Radia o Późnej Porze, krótkie słowo.
Przede wszystkim pozdrawiam bardzo serdecznie i działajcie, działajcie. Media są... Bez mediów jesteśmy jak niemowa. Nie wolno mediów oddawać innym. Polacy i katolicy mają dużo do powiedzenia. Prostować trzeba ludziom myślenie. Jeżeli nie ma mediów wolnych, niezależnych, to proszę popatrzeć, ludzie nie słuchają takich mediów. Czy nie czytają? To, co powiedziałem, oni jeszcze mają jakoś jakby zaczadzone umysły. I to widać. Teraz się podbija narody. Niekoniecznie trzeba podbijać się armiami, wojskiem, tylko przez media. I dlatego gratuluję wam, że chociaż trochę, ale pomóc ludziom się zmieniać. Umysły, żeby mieli inne spojrzenie. Zawsze medal ma zawsze dwie strony. Nie trzeba na jedną stronę patrzeć. Dlatego jak się słucha jakichś mediów, to trzeba jeszcze innych. I takie szukać prawdziwych mediów.
Panie dyrektorze, chwała Bogu, że mamy internet, ale ten internet przyniósł również
bardzo dużo zła. Dobro i zło.
Naród nasz obgubiany jest przez TVN i inne telewizje.
Jest tak.
Patrzę, że oni tak dla porównania słuchają.
No, to jest no, to już trudno. Ale jak zmądrzeją, to będzie... Nie, ja mówię, media to jest trudna praca, ale to jest bardzo potrzebne. My w ten sposób po prostu trzeba ludzi doprowadzać do prawdy. Prawda nas wyzwoli. Prawda i właśnie kto pokocha prawdę, na pewno odnajdzie Chrystusa.
Ojcze dyrektorze, żeby nie ojca wsparcie, to my prawdopodobnie już byśmy tego radia nie mieli. Ale byśmy zrezygnowali.
Nie wolno zrezygnować. Myślicie, że nas...
Skorzystamy z materiału.
My nie mamy łatwo? Nie mamy, ale się nie poddajemy.
No właśnie, nie wolno, to jest wzór dla nas, dlatego tak. Też się nie poddajemy.
Tak.
Jesteśmy 11 minut, ale będziemy od 9, będziemy mieć 2 godziny, prawda?
Panie doktorze, do przodu. Wszystkich proszę pozdrowić. Ja o was często myślę.
Ja również. Dziękuję za ten uniwersytet.
To my dziękujemy.
Co tygodniowy uniwersytet.
Dziękuję.
Ojca, obowiązkowa przerwa na 10 minut.
I tak nam szybko przerwano, drodzy państwo, rozmowę o ojcu Tadeuszu, tak? Ale ja montażane tym trzema ludźmi. Każdy chciał zamienić słowo. Chciałem państwu zauważyć, powiedzieć, przekazać taką fajną informację. Nawet jak ktoś z państwa nie zna ojca Rydzyka, nasłuchał się wiele złego o Maybachu i innych historiach, może złe, może dobre, nie wiadomo, o historiach wyssanych z palca, którzy próbowali oczerniać, ile się da ojca Rydzyka. Zawsze jest okazja spotkać się z nim, porozmawiać. On podchodzi do każdego stołu na tych tak zwanych jajeczkach wielkanocnych, gdzie my się spotykamy. Rozmawia z każdym chętnym, z każdym, zamienia przynajmniej parę słów, odpowiada na pytania, nie ominie nikogo. A dzisiaj tutaj właśnie wrócę do Janka, któremu myślałem, że wcześniej wyszedł. Kiedy już się praktycznie skończyło i loteria, tam ludzie z telewizorem wielkim wyjechali, z antenami, wiele prezentów, wielu sponsorów, śpiewała znakomita, znakomicie trzy siostry. No, ja byłem tak zauroczony, że nie przypuszczałem, że w środowisku polonijnym mamy tak znakomitych artystów. Jedna zresztą z nich jest trenowana przez panią Kingę. Z tego czasu przyjeżdżała do nas śpiewać do klubu za $5 Mitrowską. Ta pani Kinga Mitrowska właśnie uczy śpiewu. Piękny sopran. Młoda dziewczyna. On zaczęły koncert od takich poważnych pieśni religijnych poprzez miłosne pieśni Chopina do takich lekkich pieśni operetkowych, tanecznych. Chcę tańczyć z tobą całą noc na przykład. No i nie mogę uwierzyć, skąd ten głos wydobyć takiej małej, szczupłej, pięknej dziewczyny, Polki, blondynki, której akompaniują dwie siostry. Jedna na fortepianie gra tak swobodnie, jak ten pan Janek, który jest organistą chyba w kościele u świętego Stanisława. To już jest w ogóle unikat, talent na wszystko ze słuchu gra, ale te młode dziewczyny tak wytrenowane miały te utwory i to poważne utwory. A druga siostra akompaniuje na klarnecie. No to patrzyłem i nie mogłem uwierzyć. Drodzy państwo, chciałem nagrać gratulacje, które im złożyłem i tak byłem przejęty spotkaniem z tymi młodymi dziewczynami, które pięknie mówią po polsku, że chyba zły guzik wcisnąłem i nie nagrałem tego. Drodzy państwo, przepraszam. Mam jeszcze dwa piękne nagrania, przedstawiłem państwu, w tym jedno spotkanie Janka z tym księdzem, o którym opowiadał kiedyś, jak był seminarzystą i rodziców komuniści potraktowali w ich stylu odpowiednio, to znaczy się pozbawili ich pracy i on, a to posłuchajcie państwo na żywo.
A jeszcze tylko chciałem dodać, że jak się spotykam z ojcem Tadeuszem, a ostatnio chyba się kilka lat temu widzieliśmy, także tak jak ostatnio i dzisiaj, to my tak zawsze sobie idziemy troszeczkę na bok i rozmawiamy tylko o Kościele i o Bogu. I dzisiaj poprosiłem ojca Tadeusza, żeby odsłuchał moich tych, pogadanki, czy no moje tutaj te programy.
Felietony edukacyjne, felietony. No już nie wstydź się.
Nie wiem jak to powiedzieć. I ojciec Tadeusz z chęcią otrzymał ode mnie namiar właśnie na nasze radio i powiedział, że jak tylko wróci do Torunia i będzie miał tyle czasu, to sobie odsłucha. I ja go prosiłem, że jak coś, jakieś popełniam błędy, żeby mi zwrócił uwagę, no i czekam na jego telefon. Także ojciec Tadeusz Rydzyk, to nie jak mówią, jakiś człowiek biznesu, to jest przede wszystkim kapłan katolicki, który się modli i...
Zakonnik.
Zakonnik i wie, że to, co on robi i to całe Radio Maryja, no to bez pomocy Bożej z nieba by tego nie było. I on w to wierzy.
Plus, drodzy Państwo, zagospodarować taką grupę społeczną w Polsce, która właściwie była bezrozleczna i dzięki której PiS wygrał wybory w tym roku, w ubiegłym roku, no to trzeba przyznać, że trzeba być bardzo mądrym i przewidywać wszystko do przodu. Plus wszyscy zarzucali imperium, założył telewizję, radio i założył szkołę. Szkoła to tylko miała być taka niby na początku polityka, komputery, to rozwinęła się do tego stopnia, że już jest szkołą aktorską i opowiada właśnie o premierze filmu Zerwany kłos, który został zrobiony. Najlepiej on opowiadał, że premiera by odbyła się w Pałacu Kultury imienia Józefa Stalina w iluś tam salach i każdy nie mógł uwierzyć, że ojciec Rydzyk zamknął produkcję w granicach 570 tysięcy. Ludzie mówili, że to około 3-4 milionów. Film jest wyświetlany w polskich kinach, u nas jeszcze nie. Na wideo też na razie nie ma. Obiecał ojciec Rydzyk przywieźć na wideo, zdaje się, na pielgrzymkę do amerykańskiej Częstochowy. Tam będzie chyba można po raz pierwszy spotkać. A państwo, którzy mają ochotę obejrzeć, będą w Polsce, we wszystkich kinach jest grane, także paru profesjonalnych aktorów plus absolwentów szkoły aktorskiej, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, plus dyrektor, reżyser, który jak ksiądz Tadeusz nazwał go, bardzo porządny człowiek, spotkał z nim i on się poświęcił, wyreżyserował ten film, plus operator kamery, to jest mój dobry znajomy Julek, mojego syna Benka, kolega. On robi zdjęcia tego filmu i też jestem taki zadowolony. Chciałbym to obejrzeć. Widziałem tylko reklamówki.
I co jeszcze ciekawe, ojciec Tadeusz powiedział, że w Polsce obecnie jest 64 stacje telewizyjne, programy telewizyjne, w tym jedna stacja katolicka, czyli telewizja Trwam. I ta jedna stacja na 64 jest solą w oku tym wszystkim lewicowym organizacjom, i chcieliby zniszczyć tą telewizję Trwam, Radio Maryja, no ale jakoś no nie mogą tego zniszczyć, walczą z tym radiem, opluwają, także nie ma na przykład, nie ma dnia, żeby nie było jakiegoś artykułu przeciwko ojcu Rydzykowi, przykładowo w gazecie tej wybiórczej, czy wyborczej, jak nazywają Michnika. I to jest właśnie to, że jedna stacja radiowa na 64, jakie teraz są w Polsce.
No i tylko w Polsce, bo w innych krajach nie ma podobnej instytucji medialnej. Tylko mnie poprowadź. Tomek Kamiński, swego czasu też żeśmy go spotkali na żywo, rozmawialiśmy z nim w Toronto na festiwalu piosenki religijnej. Oto ta znakomita pieśń.
Gdy drogi pomylił zły, czym głąb zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam tą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam tą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
jakiego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych. I pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
Ja teraz już Janusz Mas.
Jeszcze wrócę do naszego spotkania, które było w misji Staga. Ojciec Tadeusz powiedział: ciekawość to pierwszy stopień do... nie do piekła, wie, do wiedzy. Do wiedzy. Dlatego może...
jak pytamy, to dobrze, tak?
Tak, tak, ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy i może ktoś coś się ciekawego dowie z mojego tego właśnie dzisiaj wystąpienia. Proszę Państwa, do świąt wielkanocnych, no to cały czas było czytanie z Ewangelii na temat Pana Jezusa, jak szedł do Jerozolimy, później cała ta pasja, ale już dzisiaj, jak ktoś może był w kościele, to zauważył, że już było czytanie z Dziejów Apostolskich i potem z Ewangelii Jana już o zmartwychwstałym Panu Jezusie, jak się tam objawiał swoim, tym wybranym, tym, którym On chciał. Także po Ewangeliach, tej ostatniej Janowej, w Piśmie Świętym są już dzieje apostolskie autorstwa świętego Łukasza i w dziejach apostolskich możemy się dowiedzieć właśnie, jak powstawał Kościół, wspólnota, bo Kościół to znaczy wspólnota ludzi, jak powstawał i jak czytamy dzieje, no to tam autor pisze o świętym Szczepanie, został ukamieniowany, o świętym Janie, Piotrze, ale to jest tylko początek dziejów i potem zaczyna się opowiadanie o świętym Pawle. Święty Paweł. Kiedyś, no to już 2 lata temu już jest ponad, będąc nad jeziorem Genezaret w Izraelu, tam jest taka nowa świątynia wybudowana i w tej świątyni jest taki ogromny obraz 12 apostołów w niebie z Panem Jezusem. No ja się zapytałem przewodniczki, która tak troszeczkę nie bardzo nam tam opowiadała. Ja mówię, to 12 apostołów, to znaczy i Judasz tam jest razem z apostołami, tymi innymi. No to ta przewodniczka mówi, no nie, nie, no Judasza tam nie ma, ale tam jest Maciej. A ja znowu pytanie, a czy faktycznie pani jest pewna, że to jest Maciej na tym zdjęciu? A może święty Paweł popatrzyła na mnie, raz na ten obraz i mówi, proszę pana, ma pan chyba rację, to jest chyba święty Paweł. Ja mówię, nie chyba, tylko na pewno, bo apostoł Paweł jest zawsze przedstawiany z mieczem, bo zginął, ścieli mu głowę mieczem. Także kilka słów na temat świętego Pawła. A niektórzy bibliści mówią, że wybór Macieja był chyba niepotrzebny, bo Jezus wybrał, już zmartwychwstały Jezus, wybrał świętego Pawła jako tego dwunastego. Także bardzo dobrze będzie, jeżeli się przyjrzymy tak bliżej świętemu Pawłowi, jaki to był człowiek i jaki apostoł. I teraz, ile jeden człowiek może zrobić dobrego, albo inaczej, ile Bóg może dokonać dobrego przez jednego człowieka. Święty Paweł z prześladowcy stał się największym prześladowanym, bo prześladowany i to przez swoich, czyli przez Żydów. Oni go chcieli zabić. Oni za nim chodzili, oni go prześladowali. I co jest ciekawe, że dotychczas nie ma ani jednego filmu fabularnego, mówię filmu fabularnego, o świętym Pawle. Może ktoś kiedyś nakręci. Rok 2008 był poświęcony świętemu Pawłowi. I teraz pytanie, dlaczego akurat rok 2008? Bibliści obliczają, że święty Paweł urodził się prawdopodobnie 8 roku, 8 anno Domini, czyli rok 2008, no to 2000 lat od jego urodzenia. I święty Paweł miał na imię, jego pierwsze imię było Saul, potem zmienił to imię na imię grecko-rzymskie Paulus. A dlaczego Saul? Paweł pochodził z rodziny żydowskiej i ojciec Pawła pochodził z plemienia Beniamina, a pierwszym królem żydowskim 1000 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, dokładnie 1020 lat, był pierwszy król, miał na imię właśnie Saul. I prawdopodobnie ojciec dał tak na imię synowi Saul, no i później Saul, będąc na wyspie, nie na Malcie, na tej drugiej wyspie, na Cyprze, tam zmienił to imię na Paweł po polsku. I teraz ojciec pochodził z plemienia, jak powiedziałem, Beniamina i mieszkał w dużym mieście Tars. To miasto obecnie liczy około 245 tysięcy mieszkańców. W tamtych czasach, 2000 lat temu, niektórzy twierdzą, że nawet mogło tam mieszkać 500 000 ludzi. Wielkie miasto. A Tars znaczy po polsku byk. I skąd wzięli się rodzice świętego Pawła, Żydzi, którzy przywędrowali z dalekiej Jerozolimy, z Palestyny właśnie tam do Tarsu? W tamtych czasach Tars był miastem portowym i handlowym. I co ciekawe, to miasto leży około 10 km od morza, ale leży nad rzeką Kydnos, i tam wybudowali port nad tą rzeką. To było dla bezpieczeństwa, bo żeby piraci tam nie napadali na port, no to w głąb lądu. Także do dzisiaj tam można jechać i zobaczyć, tam są jeszcze pozostałości tego portu. I w tamtych czasach właśnie to było miasto handlowe, a tam, gdzie pieniądze, handel, tam są Żydzi. No i tak jest do dzisiaj. Dlatego tam się właśnie znalazł ojciec świętego Pawła. Że oni znają się, znali i znają się bardzo dobrze na handlu, na robieniu pieniędzy. To nawet taki żart, że profesor się pyta studenta w jakiejś tam szkole żydowskiej, ile jest 2 razy 2, a student się pyta profesora, no ale zależy, kupujemy czy sprzedajemy, bo to nie jest takie oczywiste, ile jest 2 razy 2, czy 2 dodać 2. Wszystko zależy. Także wracając do tego Tarsu, Tars przeszedł pod panowanie Rzymian w w 70 roku przed narodzeniem Pana Jezusa, a dokładnie w 41 przed narodzeniem Pana Jezusa, w Tarsie spotkali się Antoniusz i Kleopatra. Kleopatra przybyła z Egiptu. Do dzisiaj jest tam brama Kleopatry, ale prawosławni nazywają tą bramę bramą świętego Pawła. W ogóle ta brama została wybudowana w 130 roku Anno Domini, ale tak została nazwana przez tych miejscowych jako brama Kleopatra, później Kleopatry, później prawosławni, że świętego Pawła. Stoi ta brama do dzisiaj, no bardzo stara, 130 rok Anno Domini. I jest tam także stary kościół wybudowany pod koniec V wieku, też Anno Domini. Potem ten kościół został zamieniony na meczet. Było to w VII wieku. Potem po latach z meczetu zrobili Muzeum Ateizmu. To jest ciekawe, za Atatürk'a, to był taki prezydent Turcji przed II wojną światową, i on wprowadzał ateizm w państwie muzułmańskim. I tu przypomnę, że on mu wprowadził ten ateizm, bo islam był jakby uśpiony przez około 300 lat. 300 lat był uśpiony i teraz się obudził i widzimy tych radykalni islamiści zalewają Europę. A po wizycie w Tarsie Jana Pawła II, on to uprosił u władz tureckich, ponownie to Muzeum Ateizmu stało się znowu świątynią chrześcijańską. W tym kościele budowanym w V wieku. I stało się to miejscem modlitwy, tam są odprawiane msze święte, jak są pielgrzymki. Także w Tarsie urodził się święty Paweł, a dwa tysiące lat później Polak, Jan Paweł II, nasz papież, odwiedził Tars, i właśnie dzięki niemu znowu mogą chrześcijanie tam modlić się. Ten stary budynek jest znowu jako kościół katolicki. I to jest piękna historia. Jan Paweł II z Wadowic w Tarsie modlił się w miejscu, gdzie urodził się święty Paweł. A to miasto jest położone pomiędzy wysokimi górami i morzem. No te góry są wyższe od naszych Tatr. Dużo mówię o tym mieście, gdzie urodził się święty Paweł, dlatego że Paweł pochodził z rodziny żydowskiej, ale posiadał obywatelstwo rzymskie. I posiadał to obywatelstwo od urodzenia. Prawdopodobnie jego ojciec musiał mieć to obywatelstwo. Jak je nabył, nie wiemy. Święty Paweł miał siostrę, nie pisze o tym, ale jak był w Jerozolimie, odwiedził go siostrzeniec i go tam ostrzega. Czyli jak miał siostrzeńca, no to musiał mieć siostrę. Święty Paweł był Żydem z obywatelstwem rzymskim. Wychował się w kulturze greckiej. Jego listy są tak pięknie napisane po grecku, że niektórzy bibliści żartują, że Grecy powinni uczyć się pisania po grecku od świętego Pawła, który miał staranne wykształcenie. Mieszkał w Tarsie gdzieś do około 15 roku. Niektórzy mówią, że miał 20 lat, jak opuścił. I potem ojciec wysłał go do Jerozolimy, do słynnej szkoły Gamaliego. I tu jest pytanie tak na koniec. Czy święty Paweł spotkał Pana Jezusa przed Jego śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem? Raczej nie, bo w listach o tym w ogóle nie wspomina. A wielokrotnie opisuje spotkanie już ze zmartwychwstałym Panem Jezusem pod Damaszkiem. Ale to może za tydzień. Dziękuję za uwagę, mówi Jan Mazur.
Tak przy okazji, żeśmy rozmawiali tutaj poza anteną o tych tragediach, tak teraz kanonizacja dzieci fatimskich.
13 maja.
13 maja.
Dwa tygodnie. Tam.
Że to takie niezrozumiałe dla nas, że to tacy dobrzy ludzie, święci, a zabierani są szybko przechodzą szybko. Ja tutaj znalazłem taką pieśń.
Przed tą pieśnią, tylko ja powiem krótko, jest to naprawdę wielka, wielka tajemnica. Nikt tego nie wie. Ani ja, ani ty, ani papież nie wiemy, dlaczego dobrzy, sprawiedliwi ludzie tak bardzo cierpią. No tu jest przykład naszego Stasia ministranta.
Czasem nam kogoś brak. Nie umiemy tego powiedzieć. Jest taka pieśń, która ma wyjść prawie 13 milionów, ponad 100 tysięcy. 13 milionów. List do Boga. Pamiętam, kiedyś grałem jeszcze z taśmy, teraz na YouTube. Posłuchajmy.
Drogi Boże, piszę chociaż kilka słów, innym razem napiszę więcej. Na początku życzę ci wszystkiego dobrego i pozdrawiam cię najgoręcej. Tak się jakoś złożyło, że nie miałam okazji podziękować za list, coś mi przysłał. Miałam wiele pracy, miałam wiele nauki, także piszę dopiero dzisiaj. Kiedy patrzę na to wszystko tak jak dziś,
wideo. Nie doceniasz tego, co masz, dopóki wszystkiego nie stracisz. Życie jest jak domino, jeden nieostrożny ruch i wszystko trzeba budować od nowa. Słowa piękne nie są prawdziwe, prawdziwe nie są piękne. Optymista to ktoś taki, kto nawet w najciemniejszych sytuacjach widzi jasne strony. Prawdziwy mężczyzna przyjmie słowa krytyki do serca. Awantury ci nie zrobi. W miłości słowa są zbędne. Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy. Cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się uśmiechu od wszystkich. To nie odwaga przed śmiercią, to strach przed życiem. Bo potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć. Milczenie to przyjaciel, który nigdy nie zdradza. Koniec świata zdarza się codziennie. mnóstwo demotywatorów. Tak można nazwać takie wpisy. Ciężko wypowiedzieć na tym wideo. Dziwią się Państwo, że aż tyle milionów go chce oglądać. Czyżby ludzie, czyżbyśmy widzieli prawdę w tym, co tu jest powiedziane? Może dlatego. A teraz wracamy do naszej reklamy. Pani Zofia Adamczyk, MBA, In Contact Service and Business Consulting, 519-749-0842. Rozliczenia podatkowe, personalne, biznesowe i małe korporacje. Również w Twoim domu bez dodatkowych opłat za dojazd. Pomoc w wypełnianiu rządowych aplikacji w emeryturze w Polsce, jak i w Kanadzie. Pomoc i porady w zakresie planowania majątku i spadku zgodnie z nowymi przepisami w tym zakresie. Biuro czynne od 9 rano do 6 wieczorem. Po więcej informacji proszę o kontakt Zofia Adamczyk, 45 Beverly Crescent Kitchener, telefon 1-519-749-0842. Drodzy Państwo, tutaj posłuchajmy teraz rozmowy i spotkania Janka właśnie z księdzem, o którym kiedyś wspominał w swoich tutaj wywodach na temat, jak traktowali komuniści rodziców, którzy mieli swoje dzieci, synów zwłaszcza, no, córki również, które chciały iść do zakonu. Oto te nietypowe spotkanie, zarejestrowałem go na taśmie. Proszę, posłuchajcie Państwo.
Pochodzi z Segisławia.
To znaczy ja się urodziłem na Dolnym Śląsku, tak. W jego szeryku, w Złote Ryi. Ale w międzyczasie, ze względu na mojego taty stanowiska zawodowe, byliśmy ciągle przemieszczani. Kilka razy żeśmy tu zmieszczali.
Drodzy Państwo, na chwilę przerwę to dlatego, że nie włączyłem tego na odpowiednie gniazdo, żeby szło na emisję, no bo to tak też człowiek pod wrażeniem tego co wszystkiego, co się działo dzisiaj wieczorem w sali w Domu Kultury imienia Maksymiliana Kolbe i w kościele tam w tym ośrodku kultury. Za chwileczkę znajdę Państwu całość i postaram się. Ty, Janek, w tym czasie możesz mówić?
A ja tak, a w tym czasie tam jest wspomniana miejscowość Sędzisław, gdzie tato księdza był zawiadowcą stacji, a 4-5 kilometrów od tego Sędzisławia jest taka mała wioska Jaczków, gdzie urodzili się i wychowali bracia Lipienie. Józek i Kazik Lipień byli mistrzowie świata, olimpijczycy, mistrzowie olimpijscy. I oni się właśnie wychowali tam zaraz blisko tej stacji węzłowej, a ja chodziłem do szkoły z sąsiadem Kazika i Józka, nie wiem, to się mówi Lipień czy Lipieniów.
Lipieniów.
Lipieniów. I oni mi właśnie, on mi ten kolega opowiadał całą historię, jak oni zaczęli tam uprawiać ten sport, zapasy. Najpierw tam na podwórku koło domu, potem Jelenia Góra, a potem na końcu w Dębicy. No i jeden z nich, już nie będę mówił, bo nie jestem pewny, umarł. Ten Kazik albo Józek w Nowym Jorku mieszkał i kilka lat temu umarł na zawał serca. Także został tylko jeden mistrz. Jeden i drugi był mistrzem świata, bo oni tam byli bliźniacy, ale jeden troszeczkę mniej ważył od drugiego, dlatego, żeby nie walczyć w jednej kategorii.
No już teraz mam na pewno w całości takie piękne spotkanie. Tam się spotkali, akurat ksiądz Piotr przybył też ze swoich obowiązków, chciał być z nami, no Janek, no i właśnie ten ksiądz teraz już będzie na pewno dobrze.
Już, możemy mówić.
Jaka stara kompania.
Księdza jest imię...
Ksiądz Andrzej Głomba. Glaba.
Ksiądz
tutaj.
Andrzej pochodzi z Sędzisławia.
To znaczy ja się urodziłem na Dolnym Śląsku, tak, w Biegoszowie koło Złotoryi, ale w międzyczasie ze względu na mojego taty stanowiska zawodowe byliśmy ciągle przemieszczani. Kilka razy żeśmy zmieniali zamieszkanie.
I księdza tato był zawiadowcą stacji w Marciszowie.
W Marciszowie już na końcu swojej kariery.
A mamusia pracowała w Czarnym Boże jako księgowa.
Tak jest.
I jak ksiądz zdecydował się iść do seminarium,
też prawda,
zawołali rodziców, pierwszego tatę i powiedzieli, tak nie może być, że pana syn będzie księdzem. Nie. I powiedzieli, pana syn jest po technikum leśnym.
A później po technikum przemysłu drzewnego, zmienili nazwę.
Leśnym. I jest Uniwersytet w Poznaniu. My załatwimy bez egzaminu, żeby był studentem.
Ja nawet miałem w Krakowie uniwersytet.
Tak.
Bez egzaminu.
Ale mama i tato powiedzieli, nie, to jest jego powołanie, jego wybór. I ksiądz, i jako młody człowiek został ksiądz w seminarium, jak to się nazywa, uczeń seminarium,
seminarzysta.
A rodzice mieli wielkie problemy. Mama straciła pracę.
Tato też później.
Tato stracił pracę tylko dlatego, że syn chciał być księdzem katolickim.
A mój tato jest bardzo ciekawy. Ja jakoś w sercu mam bardzo dla niego wielki sentyment i wielką jakoś wdzięczność za to, że ojciec taki ma stosunek do swojego dziecka. Tato powiedział, jeśli trzeba, ja będę kamienie w kopalni pchał na wózku, żeby po prostu zaakceptować jego wolę.
A był zawiadowcą stacji.
Tak jest.
Tak. Ja znam tą historię, bo ileś lat temu rozmawiałem z księdza siostrą i właśnie mama mi to opowiedziała, że tu jest mój brat, który jest księdzem, który mieszkał w Sędzisławiu, a ja w Lubawce, to jest kamieniem rzucić.
A ciekawe, bo po Afryce, kiedy byłem w Afryce na Wybrzeżu Kości Słoniowej, przyjechałem właśnie do Belgii, z Belgii tutaj przyjechałem, moi rodzice już byli przede mną 6 lat, a ja byłem oddzielony od nich i oczywiście po paru latach zacząłem studia na Uniwersytecie Katolickim, zrobiłem doktorat z teologii pastoralnej u księdza biskupa Kazimierza Ryczana. Mój przyjaciel, ogromny przyjaciel, piękna postać. No i pracowałem w seminarium jako wykładowca, miałem też i wykłady i spotkania z seminarzystami przez 6 lat, od 2003 do 2009. Od 2009 jestem w tej chwili proboszczem mówiąc włosko, ale to jest angielska parafia Wszystkich Świętych, All Saints na Etobicoke. To jest Eglinton and Royal York, to jest ta area, gdzie moja parafia się znajduje.
Na pewno odwiedzę.
Bardzo zapraszam.
Świat jest mały i
niesamowity.
Wspaniały.
Niesamowity.
Chwalcie Boga i dziękuję za spotkanie.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję pięknie.
I zdjęcie.
Złoty lub. Nigdy was nie słyszałem. Czekajcie, żeby... Dobrze. Bardzo serdecznie pogratulować. Ja jestem z miasta, które znane jest z Uniwersytetu Łotwy Glorie.
O, tak.
I tam się siedzę. Tak, mam pytanie, czy... Gdzie się uczycie takich... kształtować wasze talenty? Czy jakieś specjalne szkoły, jakieś profesorowie? No przecież... Ty masz głos niesamowity.
Dziękuję.
Wasze wykonawstwo, nic zaś nic ująć. Profesor Kapłanek, który jest moim przyjacielem, były członek kwartetu imienia Krzysztofa Pendereckiego w Łotwie. No, on wyszkolił tam dużo też polskich talentów. Jest taka Wiktoria piękna, skrzypaczka, która też gra już teraz we Włoszech. Dlatego zaciekawiło mi, gdzie... Nie miałem warunku, by nagrać was technicznie, ale chciałem was zaprezentować. Ja pracuję w radio.
O, ja pracuję w radiu też. Tak. W Toronto, AM 640.
Aha, ale angielskie radio czy
polskie? To jest angielski, tak. Bo ja studiowałam, nie muzykę, ja studiowałam media, to radio i telewizję. I teraz pracuję tak...
Klaudia mówi, tak?
To ja tak teraz tam pracuję, tak podczas tygodnia, Monday to Friday, tak. Ja jestem producer Talk Radio AM 640, ale ja już śpiewam tak około, tak powiem.
Jeśli
będę nie wiedziała. Okej, ale nie, bo ja już śpiewam teraz, moja nauczycielka jest pani Kinga Mitrowska.
O, to znam.
Tak, to ja już z nią jestem tak może z 2-3 lata, tak klasycznie. to bardzo fajnie. No i ja bym, nie wiem, co powiedzieć.
Przed laty kiedyś, bardzo dawno, pani Kinga występowała w naszym klubie za $5. Taki był klub w Cambridge, któryśmy tam stworzyli. To było przedłużenie takiego słynnego kabaretu Szuflada Jacka Janeckiego z Toronto. Myśmy tam zawsze razem spotykali. Także miło, że Kinga teraz się kształci. To też znakomity przecież muzyk.
No naprawdę.
Mieliśmy też taką jazzmenkę, Ulę. No wiele talentów, które ten, ale byłem zachwycony dzisiaj właśnie wystąpieniem. Tak profesjonalnie, Boże, kochanie.
Dziękuję.
No to naprawdę gratulacje jeszcze raz od radia później pozem moich słuchaczy. Myślę, że następnym razem już przyjadę z takim urządzeniem, żeby nagrać właśnie jak wspomnieć. Dziękuję wszystkiego dobrego.
Drodzy Państwo, okazało się, że nie straciłem tego nagrania. Tylko zrobiłem przerwę pomiędzy wywiadem z Jankiem i nagrało się to na jednej ścieżce, także okazuje się, że wszystkie nagrania Państwu przekazuję. Na końcu jeszcze uda mi się przekazać arcybiskupa Wacława Depo, jego homilię, którą dzisiaj dał, przedstawił nam na mszy świętej rodziny Radia Maryja. Klaudia, Oliwia i Karolina. Karolina to jest ta, co tak śpiewa takim pięknym sopranem głosem. Wszystkie te siostry są prześliczne, przepiękne, no i poznałem na końcu mamę. Zdaje się, że to jest parafianka księdza Piotra. Także później widziałem, tam ksiądz Piotr rozmawiał z tą panią, bo poznałem mamę również. Także no, są znakomite talenty wśród naszych tutaj polonijnych rodaków. Dobrze mówię, ja nie powinienem być polonijnych, polskich rodaków zamieszkałem w Kanadzie.
Tak, polskich lekkich.
I jestem no, bardzo dumny z tego, co się tam się dzieje, że te talenty się kształcą, wykonują. Pasja ich. One jak określiły, jak zapowiadały swój koncert. Tam z daleka było słychać, proszę Państwa, jak śpiewała Karolina na początku wywiadu. Tam ona opowiadała, jak zapowiadały ten swój koncert, że w ich chaosie muzycznym w domu zawsze słuchały muzyki. Okazuje się, że ma braci, czyli to duża rodzina, którzy też muzykują. Także to rzeczywiście wspaniała rodzina, tylko gratulować. Drodzy Państwo, Janek chciał coś dodać.
Tak, wracając do wywiadu z tym księdzem, to jak ja kilka lat temu Państwu opowiadałem, to no, cieszy mnie to, że właśnie odnalazłem tego księdza, bo niektórzy myślą, że ja może jakieś sobie bajki opowiadam tutaj o późnej porze. To nie są bajki, naprawdę ja spotkałem w życiu bardzo dużo ciekawych ludzi. A jeszcze przypomnę, jak spotkałem ojca Tadeusza Rydzyka. No, wtedy spotkaliśmy się w Toronto, na ulicy padał deszcz ze śniegiem, było ciemno i ja go poznałem. Ja mówię, to ksiądz Tadeusz Rydzyk? Tak, to ja. No i żeśmy poszli na plebanie, bo niedaleko był polski kościół. Zaczęliśmy rozmawiać i rozmawialiśmy chyba z 3 godziny. To było chyba, nie wiem, 10 lat temu. No, spotkałem mnóstwo ludzi ciekawych, tu mógłbym do rana opowiadać, i to ludzi świeckich także. Kiedyś jadąc pociągiem w Polsce spotkałem mężczyznę, myśmy razem siedzieli w przedziale, było pełno ludzi w przedziale i tak wszyscy siedzieli, tam nic nie mówił. Ja zacząłem z tym starszym człowiekiem rozmawiać i on mi opowiedział jego historię z czasów stalinowskich. To już było lata 60. I on mówi, został aresztowany przez milicję i na posterunku milicjanci tak go bili, tak go katowali, że pies milicyjny rzucił się na milicjanta i pogryzł. Pies milicyjny pogryzł milicjanta i pies uratował mu życie, bo mówi, że chyba by go zabili. I tak żeśmy jechali, ja jechałem na delegację do Warszawy, on to chyba rodzinę odwiedził gdzieś za Warszawą i tak żeśmy od Wrocławia do Warszawy sobie w nocnym pociągiem opowiadali. Mówię, no można do rana opowiadać historię ludzi, których spotkałem.
Jezu, ufam Tobie. Niedziela Miłosierdzia Pańskiego. Piękna pieśń, Siewcy Lednicy.
Otwórzcie drzwi Chrystusowi, On jeden ma słowa życia. Uwierzcie Jego miłości, co wyszła na spotkanie i prowadzi nas.
Jezu, ufam Tobie, Jezu.
let your fear to hold you back. The future lies within your hands. You are the child of peace and hope. Do not fear to make your way into the world.
A teraz chciałem przedstawić Państwu homilię arcybiskupa Wacława Depo. Z tych Państwa, którzy oglądają telewizję Trwam i oglądają codziennie apel jasnogórski, znają tego arcybiskupa doskonale. Dzisiaj się dowiedziałem, że pochodzi z tych stron, gdzie ja pracowałem. Zamojskie, Zamość, tam się ojciec Rydzyk spotkał pierwszy raz z ekscelencją. Ja też w pobliżu pracowałem, bo Piennik to tak graniczy z Zamojskim, bo się kończy już Krasnostawskie, Lubelskie, powiat Krasnostawski. No i drodzy Państwo, zawsze byłem taki zbudowany tym, co arcybiskup potrafi powiedzieć nawet podczas błogosławieństwa po zakończeniu apelu jasnogórskiego. Jest wielkim miłośnikiem kultu maryjnego i myślę, że spróbujmy posłuchać. Nie jest to nagranie takie proste od tego, ale myślę, że jest czytelne. Posłuchajmy.
Druga państw, dzisiaj również w tej poszerzonej wspólnocie zarówno ojców oblatów, jak i ojców redemptorystów.
Puścimy od początku, żeby to rzeczywiście.
Chwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, dzisiaj również w tej poszerzonej wspólnocie zarówno ojców oblatów, jak i ojców redemptorystów. Bardzo serdecznie cieszymy się tą jednością i że mogę być razem dzisiaj z wami. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jedynym odkupicielu człowieka. Są trzy tajemnice, które organizują też ten nasz ludzki świat. Bóg, miłość i śmierć. I czym właściwie one są, jeśli nie nowym narodzeniem? Kiedy odkrywamy Boga, odkrywamy Go jako Stwórcę i źródło naszego życia i istnienia. Z Jego rąk wychodzimy. Do Niego idziemy. Przepięknie to wyraził święty Augustyn. Stworzyłeś nas, Boże, i ukierunkowałeś ku sobie, i dlatego niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie. I wiemy, że powołanie człowieka, również każdego z nas, do istnienia, ma swój początek w miłości. Bardzo dobrze z kolei to streszcza nauczanie Soboru Watykańskiego II, które mówi w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, że człowiek jest jedynym w świecie stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. I dlatego człowiek nie może siebie odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie. Spróbujmy się zobaczyć w tym naszym obdarowaniu i zadaniu przez Boga z miłości. I trzecia tajemnica, która wydaje się być najbardziej tajemna, ciemna, to jest śmierć. Ale zauważmy, od śmierci Jezusa na Golgocie śmierć jest przejściem do nowego życia. Nie tylko do nowego wymiaru życia, ale do nowego życia w Bogu, którego nikt z nas nie mógłby sobie nawet wyobrazić. I tutaj z kolei przychodzi nam z pomocą słowo objawienia świętego Pawła Apostoła, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła ogarnąć tego, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Bóg, miłość, śmierć. Nowe narodzenie w Chrystusie. I tak jak w ostatnich dziesiątkach lat poprzez szczególny pontyfikat świętego Jana Pawła II uczyliśmy się tajemnicy Boga objawionego w Chrystusie przez Ducha Świętego i w szczególnym orędownictwie Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Królowej. Tak również teraz jest naszym zadaniem ciągle odkrywać głębiej, na nowo, dojrzałej to, co łączy się z tajemnicą miłosierdzia Bożego. Bo to nie jest amnestia od naszego wysiłku, tylko jeszcze raz podkreślenie, że Bóg jest zawsze pierwszy w porządku miłości. A człowiek musi siebie odnaleźć w tym porządku, żeby odpowiedzieć na miłość. I właśnie zarówno zawierzenie, które stało się naszym udziałem 17 sierpnia 2002 roku w krakowskich Łagiewnikach przez Ojca Świętego Jana Pawła II, jest niczym innym, jak własną, osobistą odpowiedzią na miłość Boga objawioną ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synu. Dlatego nie lękajmy się tego świata, który nas ogarnia, który próbuje nas tak czy inaczej odmieniać na swoją modlę. To wołanie, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, pozwólcie Chrystusowi mówić do siebie, pozostają ciągle dla nas wyzwaniem i zaproszeniem. Bo religia chrześcijańska nie jest religią systemu, nie jest nawet religią księgi, ale jest przede wszystkim religią więzi z osobą każdego człowieka. Bo Chrystus po to przyszedł, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dzisiejszy współbohater Ewangelii, święty Tomasz Apostoł, który miał odwagę powiedzieć Chrystusowi, że nie uwierzy, jeśli nie dotknie, jeśli nie zobaczy. To on chciał uczynić się sam, samemu Zbawicielowi. Ale kiedy stanął wobec tej rzeczywistości zmartwychwstałego Pana, z Jego ranami, rąk, nóg i przebitego boku, mógł tylko powtórzyć: Pan mój i Bóg mój. I teraz z kolei doświadczamy tej rzeczywistości, którą Jezus objawia naszej współrodaczce, siostrze Faustynie Kowalskiej. Kiedy pokazuje nam, wydawałoby się, bardzo prostą drogę, ale jakżeż ważną drogę, z tym wołaniem: Jezu, ufam Tobie. Czyli przede wszystkim oddaję się Tobie, abyś Ty kierował moim życiem, abyś Ty był dla mnie prawdziwą drogą, prawdą, życiem. Z pewnością znacie ten dialog Ojca Świętego Jana Pawła II z Andrejem Forsalem, pisarzem francuskim, kiedy pyta: Ojcze Święty, jaka jest Twoja modlitwa? I ktoś, jak pisze pisarz, kto by się spodziewał długiej wypowiedzi i litanii próśb, które wypowiada papież, musi się czuć zawiedziony. Bo papież odpowiedział krótko: jest to modlitwa o miłosierdzie. Tak. Jest to modlitwa o miłosierdzie nad światem i każdym człowiekiem. I tenże nasz szczególny orędownik wypowiada również bardzo ważne dla nas słowa. Lęk współczesnego świata wywodzi się z utraty sensu życia. Życia nie ujmuje się już bowiem w całości zakładającej wybór i kierunek, lecz przeżywa się je w kolejnych odcinkach jak kolorowy film, nie patrząc dalej niż na koniec jednego okresu i początek następnego. Niestety, podkreśla Jan Paweł II, ludziom brak dzisiaj jasnej wizji celowości egzystencji ludzkiej. To prawdziwa choroba, słabość, a może nawet i grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Inaczej bowiem żyje się w obliczu Boga, a inaczej w obliczu nicości. I dlatego, moi drodzy, dzisiaj, kiedy jesteśmy na wspólnej modlitwie, a jednocześnie dziękczynieniu Bogu za Jego miłość objawioną w Jezusie Miłosiernym, mamy jeszcze jedną orędowniczkę na naszych drogach, szczególnych zawierzeń Bogu we wszystkich okolicznościach naszego życia. A jest to Maryja, nasza Matka i Królowa, Matka Miłosierdzia. I to właśnie przed jej obliczem, zarówno na Jasnej Górze, jak i w Ostrej Bramie, nasz święty Jan Paweł II zawierzał świat i Kościół przez jej niepokalane serce. W Częstochowie mówił bardzo prosto: Maryjo, powiedz Chrystusowi o nas, o naszym kolejnym trudnym dziś, bo przyszliśmy Go zaprosić w nasze życie, w nasze nieznane jutro. A w Ostrej Bramie we wrześniu 1993 roku tam na Wileńszczyźnie prosił: Maryjo, czuwaj nad nami wszystkimi, ażeby nie był daremny krzyż Chrystusa, żeby człowiek coraz głębiej odkrywał Boga w tajemnicy miłosierdzia, aby miał świadomość grzechu, poczucia grzechu i aby odnalazł zawsze siebie w kręgu miłosierdzia i miłości Boga. Dlatego spróbujmy pójść tą drogą od Maryi, Matki Miłosierdzia, ku Chrystusowi, a przez Chrystusa ku Ojcu w Duchu Świętym. Amen.
Drodzy Państwo, to był arcybiskup Wacław Depo, arcybiskup częstochowski z Jasnej Góry. W międzyczasie tutaj chciałem Państwu przedstawić tylko fragment bardzo ciekawych rozmów niedokończonych, które się właśnie odbyły. Miłosierdzie, miara wyznaczona złu. Ale to za chwilę. W tej chwili zaproponuję Państwu reklamę i jeszcze raz posłuchamy tej ciekawej wypowiedzi, która mnie bardzo zaskoczyła. Ja to mam na słuchawkach, podsłuchuję, ale pozwolimy sobie to za chwilę Państwu zaprezentować. Drodzy Państwo, Pani Zofia Adamczyk, MBA in Contact Service and Business Consulting, 519-749-08-42. Właśnie to jest ten fragment, który chciałem zaprezentować i muszę go za chwilę zatrzymać. Już znalazłem. Rozliczenia podatkowe, personalne, biznesowe i małe korporacje. Również w Twoim domu bez dodatkowych opłat za dojazd. Pomoc w wypełnianiu rządowych aplikacji o emeryturze w Polsce i w Kanadzie. Pomoc i porady w zakresie planowania majątku i spadku zgodnie z nowymi przepisami w tym zakresie. Biuro czynne od 9 rano do 6 wieczorem. Po więcej informacji proszę o kontakt Zofia Adamczyk, 45 Bethlehem Crescent Kitchener, telefon 519-749-08-42. I myślę, że uda mi się... Aha, dlatego nie słyszę, bo mam trochę zamieszanie. To zrobiłem sam sobie, na słuchawkach miałem co innego i nie słyszałem dokładnie. Tu jest fragment, który bardzo chciałem Państwu... Tu jest ciekawe pytanie ojca Dariusza, dziennikarza. On ukończył studia dziennikarskie. Gościem Radia Maria jest dzisiaj profesor, był dzisiaj profesor Bodkiewicz, profesor Uniwersytetu Poznańskiego imienia Adama Mickiewicza. Oto ten fragment, trochę może poczekać, ale myślę, że warto posłuchać. Miłosierdzia w opozycji do sprawiedliwości. Musimy chwilę zaczekać, drodzy Państwo, bo jakąś małą awarię mam tutaj na konsolecie. To nie leci w tej chwili i do tego chcę to zobaczyć, dlaczego. Zaraz chwileczkę to zatrzymamy. Może nam się uda, bo tutaj coś mogło wyskoczyć z naszym programem. Myślę, że tak jest ok. Spróbujemy zobaczyć, czy reklama działa, bo tu mamy Serbian Show i Serbian Show, także FM 98.5 CKWR. Boże, Panie, Tyś nos.
W Szwajcarii bodajże prowadził przedsiębiorstwo, taką typową firmę rodzinną, i teraz on odchodził na emeryturę. Nie miał spadkobiercy, więc musiał przekazać to przedsiębiorstwo w inne ręce i wiedział, że po jego przejściu to przedsiębiorstwo będzie poddane restrukturyzacji. Część ludzi na pewno straci pracę, bo przedsiębiorstwo było już trochę przestarzałe. I oczywiście ten przedsiębiorca w ramach samej sprawiedliwości mógł nie robić nic, nie był do niczego zobowiązany. Mógł po prostu pozostać, zachować status quo, odejść na emeryturę, zostawić tych swoich pracowników nowemu zarządcy. Nie, z punktu widzenia sprawiedliwości nie ponosiłby żadnej odpowiedzialności. Ale to był człowiek głęboko wierzący, który uznał, że należy przewidzieć skutki tej restrukturyzacji, należy pomóc tym ludziom, którzy będą dotknięci właśnie bezrobociem czy jakąś redukcją w pracy, etatów i tak dalej. I w związku z tym, korzystając ze swoich koneksji, ze swoich znajomości, postarał się dla wszystkich tych potencjalnie zwolnionych, już uprzednio postarał się o to, żeby oni znaleźli nowe miejsca zatrudnienia. Myślę, że to jest taki dość czytelny przykład tego, że właśnie czasem sprawiedliwość nie wystarcza, mówiąc najprościej. Potrzebne jest miłosierdzie, żebyśmy rzeczywiście ten świat czynili bardziej ludzkim. Ale z drugiej strony, i to chcę też mocno podkreślić, Jan Paweł II zwraca uwagę na to, że nie można traktować miłosierdzia w opozycji do sprawiedliwości. Miłosierdzie uzupełnia sprawiedliwość, ale też w pewnym sensie prowadzi do pełnej sprawiedliwości. I dlatego miłosierdzie nie może oznaczać pobłażania, nie może oznaczać akceptacji zła, nie może, powiedzmy, no mówiąc takim językiem trochę nietaktownym w tym szacownym miejscu, ale powiedzmy, to nie może oznaczać stwierdzenia no problem, don't worry, be happy. Prawda, nic się nie stało, prawda, nie ma żadnego problemu, nie ma sprawy, wszystko jest okej. No nie, to nie jest do końca tak. Miłosierdzie pozostaje w konkretnej relacji do sprawiedliwości. Uzupełnia ją tam, gdzie sprawiedliwość nie dostaje, ale jednocześnie wiąże się ze sprawiedliwością, pomagając właśnie, prowadząc do sprawiedliwego, w pełni sprawiedliwego rozwiązania sytuacji.
Takie słowa, które są prawdziwe. Bóg cię kocha. I poklepywanie po ramieniu. Zgoda na zło, tolerowanie także zła, bo przecież Pan Bóg cię kocha, Pan Bóg wszystko wybacza, Pan Bóg... I tutaj był taki okres chyba też w Kościele. Myślę, że minął, albo przynajmniej już jesteśmy po tej takiej szczytowej fazie tego, gdzie w zasadzie wszystko sprowadzano do takiego worka Pan Bóg cię kocha, no właśnie, don't worry, tak, tylko bądź sobą, tak wyrażam
bądź się. Sobą, albo też była taka piękna piosenka, która zawsze doprowadzała mnie do stanu takiego, w którym odczuwałem coś turystycznego, czyli coś turystycznego mnie trafiało, czyli, przepraszam, szlak mnie trafiał. Mianowicie to była taka piosenka, która mówiła: Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, raduje się każdym moim gestem, alleluja, alleluja. Był wątek taki allelujatyczny. No i zawsze się zastanawiałem, czy rzeczywiście tak jest, że Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. No, w pewnym sensie kocha mnie, ale czy raduje się już każdym moim gestem, to co do tego nie byłbym pewien. No bo jeżeli ja grzeszę, nie sądzę, żeby to sprawiało radość Panu Bogu.
Czyli można powiedzieć, że jak powiedziało się A, to trzeba dojść do Z, tak, do ostatniej litery i powiedzieć: Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś, ale nie chce, żebyś pozostał taki, jaki jesteś.
Ale nie chce, żebyś pozostał, dokładnie. No zresztą to jest przecież kapitalne, niezwykle zwięźle wyrażona istota miłosierdzia w spotkaniu Chrystusa z jawnogrzesznicą w 8 rozdziale Jana, gdzie konkluzja jest taka: nikt cię nie potępił i ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. I nie można tego ostatniego zdania wyciąć z tej Ewangelii. Powiedzieć, że prawda, możemy sobie zakończyć na tej wcześniejszej frazie. Idź i nie grzesz więcej. Jest nadzieja, jest wyraźna miłość i nadzieja, ale jest stwierdzenie prawdy. Nie grzesz, bo grzeszyłaś, a więc prawda, cały konflikt twojego życia, cała komplikacja twojego życia wynikała z tego, że grzeszyłaś, że byłaś właśnie kobietą grzeszną. Jeżeli teraz chcesz rzeczywiście żyć nowym życiem, pełnią tego nowego życia, no to idź jak najbardziej, ale nie grzesz więcej. I to jest problem, który myślę, że dzisiaj ojciec tutaj dość optymistycznie wyraził się, że to jest pewien etap, który mamy za nami. Ja myślę, że w takiej wersji piosenkowej czy hasłowej Bóg kocha cię i poklepywania, prawda, bądź sobą, to rzeczywiście może to już troszeczkę przebrzmiało. Ale obawiam się, że takie obawy nasunęły mi się w ciągu, generalnie rzecz ujmując, przeżywanego roku miłosierdzia, że my żeśmy skupili się bardzo mocno w Kościele, w takim wymiarze powszechnego Kościoła, bardzo mocno na tym, że Bóg rzeczywiście kocha mnie. I to jest prawda, oczywiście. Nikt ciebie nie potępił, ja ciebie nie potępiam. To są słowa, które nieustannie od Boga słyszymy. Tylko zauważmy, możemy je usłyszeć wtedy, kiedy przyjdziemy do Boga, kiedy dokonujemy nawrócenia, kiedy, no mówiąc bardzo obrazowo, gdzie my konkretnie słyszymy te słowa: ja ciebie nie potępiam. Słyszymy je przy kratkach konfesjonału, wtedy, kiedy przychodzimy po dokonaniu aktu nawrócenia, po dokonaniu aktu pokuty. I tego nie możemy zapomnieć, że miłosierdzie, które jest wielką cechą, wielkim przymiotem, wielką istotą samego Boga, ono staje się darem dla człowieka wtedy, kiedy człowiek zechce je przyjąć. To zresztą wynika też z samego dzienniczka siostry Faustyny, która przecież bardzo wyraźnie pisze o tym, że miłosierdzie Boga musi się spotkać z ufnością człowieka, musi się spotkać z otwarciem człowieka, z całą pojemnością ludzkiego serca na to, żeby przyjąć to miłosierdzie. Inaczej to miłosierdzie będzie przez Boga adresowane, ale pytanie, czy spotka się z adresatem.
A co to znaczy nie przyjąć miłosierdzia Bożego?
Myślę, że to jest trudna sprawa, bo oczywiście można powiedzieć tak, z jednej strony nie przyjąć miłosierdzia, no to oznacza żyć w ogóle poza zakresem Słowa Bożego, poza zakresem tego działania Boga. I niejednokrotnie obserwujemy na pewno właśnie sytuacje takie, w których Bóg przemawiał na różne sposoby ze swoim aktem miłosierdzia. Człowiek to ignorował i ignoruje. I takich przykładów mamy bardzo wiele. No, przeżywamy teraz stulecie objawień fatimskich. Niedawno, to bardzo jestem wdzięczny za to profesorowi Grzegorzowi Kucharczykowi, którego spotkałem przypadkowo w pociągu jadącym z Krzyża do Poznania i spędziliśmy tę rozmowę na wysłuchiwaniu refleksji pana profesora, który zwrócił mi uwagę na takie trzy daty w tym roku 1917. Pierwsza data, to powszechnie znana, to jest 13 maja, początek objawień fatimskich. Ostatnia data to jest 6-7 listopada, a więc wybuch rewolucji bolszewickiej. Ale między tymi datami był 1 sierpnia, mało znany, właściwie przypominany fakt ogłoszenia orędzia pokojowego przez papieża Benedykta XV. To był bardzo konkretny plan, nie tylko teologiczny dla przywrócenia pokoju, ale też polityczny. To był bardzo konkretny plan pokojowy dla Europy, oparty z jednej strony na, okazaniu miłosierdzia, budowaniu na nowo braterstwa między narodami, ale też z drugiej strony na powrocie do status quo, jeżeli chodzi o zagarnięte ziemie. Niemcy mieli oddać to, co zagarnęli, ale powiedzmy Brytyjczycy mieli oddać zagarnięte kolonie niemieckie w Afryce. Ale też były konkretne propozycje dotyczące suwerenności Belgii, była też mowa o roszczeniach niepodległościowych czy roszczeniach o niepodległości i suwerenności Polski. I ten plan został całkowicie odrzucony. Można powiedzieć, dzisiaj wielu historyków stwierdza, że gdyby ten plan został przyjęty w sierpniu 17 roku, być może uniknęlibyśmy rewolucji bolszewickiej, na pewno Europa zakończyłaby rok wcześniej swoje krwawe zmagania. Mówię o tym właśnie w kontekście tego, że można odrzucić głos Boga, który przemawia czy to bezpośrednio, czy przez swoich proroków, czy przez różne wydarzenia, które często się zjawiają. Ale myślę też, że bardzo ważną taką formą odrzucenia tego miłosierdzia Bożego są takie sytuacje, w których my teoretycznie przyjmujemy to miłosierdzie, ale po prostu właśnie przyjmujemy je w tym wymiarze pewnej oczywistości, że właśnie mówiąc może najkrócej, zatrzymujemy się na tych słowach Chrystusa Pana: ja Ciebie nie potępiam. Prawda?
No właśnie, sami Państwo widzą, jak piękne, edukacyjne są audycje telewizji Trwam. Polecam Państwu też dzisiejszego dnia rozmowy niedokończone, miłosierdzie, miara wyznaczona złu. Jeszcze jedno, Grzegorz Waśniewski spotkał mnie też dzisiaj na spotkaniu, był razem z nami i bardzo zapraszał. Już 5 maja w Guelf będzie spotkanie z profesorem Mirosławem Piotrowskim. Zapraszamy również o to fragment jego wystąpienia.
Na świecie było niespokojnie. W Wielki Piątek Stany Zjednoczone zrzuciły największą na świecie bombę konwencjonalną na bojowników tzw. państwa islamskiego. To zdecydowana reakcja nowej administracji amerykańskiej na użycie w Syrii broni chemicznej, w wyniku czego zginęli niewinni ludzie, także dzieci.
W tej samej telewizji profesor Jałczyński też prowadzi tego typu felietony Myśląc Ojczyzna. Co tydzień można odsłuchać. Będzie okazja spotkać go na żywo. Myśmy spotkali swego czasu akurat profesora Jeszyńskiego jeszcze w prawie świętego Kazimierza. Był tutaj. Zapraszamy Państwa na spotkanie w radio o późnej porze w Guelf 5 maja, chyba o 19, nie pamiętam dokładnie adresu tego spotkania, za tydzień będziemy przypominać. Profesor Jaroszyński, wiem, że również będzie pan Michalkiewicz ponownie i też chyba będzie w Guelf. Stanisław Michalkiewicz, też korzystałem często z jego felietonów, także wiele tych rzeczy ciekawych jeszcze mamy do spotkania w maju. Przyjeżdżają tutaj do nas znani, dobrzy ludzie, którzy mają coś tam do powiedzenia i do lekcji kolejnej historii, ale czy też poetyki.
Tak, ale także w maju do Toronto przyjeżdża wielki artysta Andrzej Rosiewicz. Jak rozmawiałem z Andrzejem Rosiewiczem, właśnie tutaj Irek pokazuje.
Mam ten prezent.
To jest prezent właśnie od Andrzeja Rosiewicza. Obiecał, że jak będzie w Toronto, to odwiedzi nasze studio radiowe i zaśpiewa tutaj do naszego mikrofonu. Także no, zobaczymy. Może się uda namówić pana Andrzeja.
Musiałbyś przywieźć.
No, przywiozę. Paliwo trochę podrożało, ale jeszcze nie jest tak strasznie drogie. Także przywiozę i odwiozę, tylko żeby miał taką możliwość, czas tutaj nas odwiedzić. A tak już na koniec państwu powiem, że jak słuchałem tutaj na temat tej miłosierdzia Pana Jezusa, no to niektórzy idą tak na skróty i mówią, o, Bóg nas kocha, jakoś to będzie. No, proszę Państwa.
Nie, no o tym była właśnie mowa tutaj świetnie.
Tak, bo ale są ludzie, którzy narzekają, że nie ma sprawiedliwości, bo zabójcy, mordercy nie ponieśli kary. No faktycznie nie ponieśli kary, nie zostali skazani przez sądy, ale sądy ziemskie. Ale musimy pamiętać, że jest sąd Boży po śmierci i mordercy, zabójcy ponoszą karę, bo jest niebo, ale jest i piekło. I to właśnie piekło widziały dzieci z Fatimy, które będą 13 kanonizowane. Była wizja piekła, tak samo siostra Faustyna Kowalska także miała wizję piekła. Także piekło jest i nie martwcie się, ci zabójcy najwięksi, stalinowscy, hitlerowscy, oni teraz w piekle się tam poniewierają.
Drodzy Państwo, to wszystko na dzisiaj, na zakończenie właśnie piosenka Andrzeja Rosiewicza, Banksterzy. To jest z tej płyty, co Janek dostał w prezencie dla radia o późnej porze. Zagramy na dobranoc jeszcze 2 minuty. To wszystko zapraszamy za tydzień, jak zwykle o 23. Być może się coś zmieni. 27 jest ważne spotkanie tu w Board of Directors. Może coś się zmieni. Zobaczymy. A na razie dobranoc Państwu, z Panem Bogiem. Do usłyszenia za tydzień.
Dobranoc, Jan Macier.
Jedni ci obiecują cuda, drudzy udają Robin Hooda. Żeby załatać w bankach straty, zabiorą biednym, dadzą bogatym. To jest logiczne, słuszne, tak sądzę. Bankierzy muszą dostać pieniądze. Ci, co nam dali chciwość i wyzysk, muszą nagrodę dostać za kryzys. Wywołać kryzys, okraść masy, by dobrać się do grubej kasy.